I ostatnią środę przypomnieliśmy sobie, iż w Nowym Testamencie znajdują się cztery listy darów Ducha Świętego. Pierwsza z nich znajduje się w liście apostoła Pawła do Rzymian w 12 rozdziale. Dwie następne znajdują się także w liście apostoła Pawła do Koryntian, w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, w 12 także rozdziale. I wreszcie ostatnia, czwarta lista darów Ducha Świętego to list apostoła Pawła do Efezjan, rozdział 4. A więc cztery listy darów Ducha Świętego. Niektóre dary się powtarzają. Występują prawie na trzech listach niektóre dary występują. Inne na dwóch listach, a jeszcze inne tylko na jednej liście. W każdym razie w sumie naliczyliśmy się, czy naliczyć się można 26 różnych darów Ducha Świętego. To prawda, że zwłaszcza w kręgach pentekostalnych, zielonoświątkowych, a więc naszych, najczęściej mówi się o tych darach, które przedstawia apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale, a więc o darach mocy, które rozpoczyna dar słowa mądrości, dar słowa poznania, dar prorokowania i tak dalej. A więc te 9 darów ducha najczęściej są omawiane, najczęściej są cytowane. Pozostałe rzadziej. Częściej jeszcze od pozostałych mówi się o darach, które występują w liście do Efezjan. Natomiast o reszcie w naszych kręgach zwłaszcza mówi się stosunkowo rzadko. Ale trzeba o nich mówić, ponieważ gdyby one nie były ważne, to Duch Święty nie uznałby za stosowne ich darować, dawać, a więc poprzez nie się manifestować. One, bracia i siostry, są równie niezbędne do budowania Kościoła, jak i te z pierwszego listu do Koryntian z 12 rozdziału. Problem polega tylko na tym, że są one mniej spektakularne, że mniej one jak gdyby na czoło, na pierwsze miejsce stawiają człowieka, bo go nie widać, on nie uzdrawia, on nie wypędza demonów, czy nie manifestuje tej mocy, nie prorokuje, czy też nie odbywa się inna manifestacja, ale to są dary ducha. One też służą do budowania Kościoła, choć są bardziej niewidoczne. Choć działają gdzieś tam, jakby chciałoby się powiedzieć, na obrzeżach Kościoła. Nie gdzieś z przodu, na oczach tłumów, ale gdzieś tam na obrzeżach Kościoła. I jak pamiętacie, podzieliliśmy sobie te wzmiankowane przez te cztery listy dary na trzy jakby grupy. Dary mocy, to są te z pierwszego listu do Koryntian, o których mówiłem. Dary kierowania, zarządzania, to jest apostoł, to jest prorok, to jest ewangelista, to jest nauczyciel i wreszcie to jest pastor, o których czytamy w liście do Efezjan. I trzecia grupa, które staramy się omawiać, to są dary wspomagające, dary wspomagające. Wspomagające służbę kościelną, wspomagające pracę zborową. I nad tymi darami w ubiegłą środę rozpoczęliśmy nasze rozważanie. I przypatrywaliśmy się jednemu z tych darów, mianowicie darowi zachęcania, parakleo, zachęcać, pocieszać, podtrzymywać na duchu. Wymieniliśmy sobie kogoś takiego, kto trzciny nadłamanej nie dołamał, a lnu kurzącego się nie dogasił. Pamiętacie, wymieniliśmy syna pocieszenia, a nim był na kartach Nowego Testamentu, jest na kartach Nowego Testamentu Barnaba, apostoł Barnaba. A więc syn pocieszenia, manifestujący dar pocieszenia, dar parakleo. I zaapelowałem na końcu mojego usługiwania, abyśmy się otwierali na ten dar. Nie przechodźmy obojętnie obok płaczącego. Nie przechodźmy obojętnie obok osoby będącej w potrzebie. Spróbujmy postawić się Duchowi Świętemu do dyspozycji, aby nas zechciał, raczył użyć, by usłużyć temu komuś. Oczywiście ten dar, jak i wszystkie inne dary, ulega rozwojowi. A zatem im częściej nim się posługujemy, albo inaczej, im częściej dajemy Duchowi Świętemu wolność, by przez nas się manifestował, tym bardziej ten dar się w nas udoskonala. A więc dochodzimy do większej i większej doskonałości w manifestowaniu tego daru. W każdym razie w którymś momencie trzeba zacząć. Jeśli nie zaczniemy, nigdy się nie nauczymy. Jeśli nie wsiądziesz na rower i nie popełnisz pierwszych błędów, nie przywrócisz się raz czy dwa, nigdy się nie nauczysz jeździć. I będziesz miał, że tak powiem, samemu sobie krzywdę zrobisz, bo to jest jakaś przyjemność, jakaś rozkosz jechania rowerem. Oczywiście, jeśli nigdy nie zaczniesz manifestować tego i pozostałych innych darów, to też nigdy nie popełnisz błędów. No to jest pozycja asekurancka, to jest pozycja strusia chowającego głowę w piasek. Ale nasza rola polega na tym, żebyśmy manifestowali dary, choć zdarzy się, że popełnimy błędy. Od tego jest kierownictwo zboru. Na nim spoczywa Boża odpowiedzialność, aby, jeśli zauważy popełniane błędy, to żeby nas w miłości korygowali. My, jeśli jesteśmy korygowani, nie mamy prawa się obrażać. Mamy raczej być Bogu wdzięczni za to, jak pisze zresztą Mojżesz, że dziękuję Bogu za tych, którzy go napominali, którzy go korygowali. Przyjmijmy to jako łaskę Bożą, że oto jest ktoś, że są obok nas ludzie, którzy nas korygują z myślą, jedyną myślą, abyśmy byli jeszcze doskonalsi w manifestowaniu darów Ducha Świętego. A więc spróbujmy, postawmy się do dyspozycji Pana. Te dary, o których mówimy, a więc dary wspomagające, tym się charakteryzują, że jak gdyby rodzimy się z nimi na świat. Przychodzimy jak gdyby z ludzkimi predyspozycjami, zdolnościami. Ale jeśli te nasze predyspozycje, zdolności postawimy do dyspozycji Ducha Świętego, to On nie tylko je udoskonala, ale także je wyolbrzymia. Widzicie, żeby móc być naprawdę siostrą w szpitalu, to trzeba się do tego urodzić. Bo inaczej krzywdę zrobimy pacjentom, jeśli będziemy wykonywać to tylko jako zawód. To wtedy będziemy opryskliwi. To wtedy zamiast koić ból pacjenta, to będziemy mu pomnażać bólu. Żeby być prawdziwą siostrą czy prawdziwym lekarzem, trzeba mieć, mówi się nawet w świecie, co trzeba mieć? Powołanie. Trzeba mieć powołanie, a więc mieć predyspozycję. Rodzimy się z tym. I wielu ludzi ma te predyspozycje, rodzi się z tym. I teraz, jeśli ten ktoś się nawraca i te swoje przyniesione na świat predyspozycje, skłonności, zdolności, stawia do dyspozycji Ducha Świętego i mówi: Duchu Święty, użyj mnie w tym zakresie, do którego się nadaje, to Duch Święty bierze te nasze naturalne zdolności, rozwija je, uszlachetnia je i używa ich. Prawda? No nie może Duch Święty też zmuszać nas i nie zmusza nas do robienia czegoś, czego my z góry, do czego my się nie nadajemy. Przykład. Prawdopodobnie Besalel, który z polecenia Mojżesza, a z rekomendacji Boga budował to, co budował, a o tym czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, no to on miał te ręce artysty, które rzeźbiły, które wszystko wykuwały, które szyły, które... No nie mógł to być ktoś leworęki, prawda? Musiał mieć te predyspozycje, z którymi się urodził. I Bóg widział je. I dlatego Bóg mówi, powołaj mi człowieka zręcznego w wykonywaniu tych wszystkich rzeczy. A kiedy Mojżesz go powołał i namaścił, to się wtedy dopiero wszystko w nim w pełni rozwinęło. A więc jeśli chcesz się przekonać, czy rzeczywiście, czy przypadkiem Bóg cię do tej służby pocieszania nie powołuje, to analizuj swoją postawę, to zastanawiaj się, jak reagujesz. Co się z tobą dzieje, kiedy widzisz człowieka zasmuconego? Kiedy widzisz kogoś przygnębionego? Kiedy widzisz kogoś jak Paweł odrzuconego przez apostołów? Co się z tobą dzieje? Czy wzbiera w tobie litość? Czy narasta w tobie chęć wyjścia naprzeciw jego problemom? Czy możesz spokojnie spać w nocy, kiedy o nim myślisz? Czy świadom tego, że ktoś oto znalazł się w szpitalu, obojętnie nad tym faktem przechodzisz do porządku dziennego? Jeśli nie, jeśli to porusza twoje serce, to stawiaj się do dyspozycji Pana, bo być może Pan chce w tobie rozwinąć ten dar współczucia, parakleo, dar pocieszania, byś podążył w stronę tych ludzi i byś był obok nich, przy nich, w ich trudnych chwilach, ich przeżyć. A więc otwieraj się na Ducha Świętego. Dziś, kochani, przejdziemy do kolejnego daru, także z tej puli darów, mianowicie do daru usługiwania. Dar usługiwania. O nim także apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian w rozdziale 12, wierszu 7. Tydzień temu mówiliśmy o darze zapisanym w wierszu 8. Dziś się trochę cofamy i spójrzcie na wiersz 7. W wierszu 7 tak jest napisane. Może wiersz 6 początek. A mamy różne charyzmaty. Powtarzam, jest to 12 rozdział listu do Rzymian, wiersz 6 początek. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. A potem, jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. A więc posługiwanie należy także do darów Ducha Świętego. I gdy czytamy to stwierdzenie, jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu, zaraz albo najczęściej kojarzy nam się to z czym? Z usługiwaniem z tego oto miejsca, na którym ja stoję, prawda? Z usługiwaniem Słowem Bożym. Bo tak się powszechnie przyjmuje, usługujący Słowem Bożym. Kto dziś usługuje Słowem Bożym? Kto według harmonogramu, na kogo przypada według kolejności usługiwanie Słowem Bożym? To jest powszechne użycie tego słowa. Usługiwanie. I tak się do tego usługiwania przyzwyczailiśmy, że myślimy, że gdy mowa jest o usługiwaniu, to mamy na myśli usługiwanie Słowem Bożym. a więc służbę kaznodziejską. Tak, to jest swego rodzaju usługiwanie. Służba kaznodziejska to jest usługiwanie, usługiwanie Bożym Słowem. Ale w tym fragmencie Bożego Słowa, czy w tym zwiastowaniu apostoła Pawła chodzi o zupełnie inny rodzaj usługiwania. Pawłowi tu chodzi o inny rodzaj usługiwania. Dlaczego? Dlatego, że użył tu słowa diakoneo, greckiego słowa diakoneo, jeśli diakoneo. A słowo diakoneo to słowo, od którego na język polski przetłumaczone zostały takie wyrazy jak diakon, diakonisa. Diakon, diakonisa. A więc diakon, diakoneo, usługiwanie. Inny rodzaj usługiwania, bo diakon to ktoś, jak się za chwilę przekonamy, mniej ma do czynienia z usługiwaniem, chociaż i to może robić, mniej ma do czynienia z usługiwaniem słownym, przekazem słowa, z wypowiadaniem słowa, a słowo diakon jest bardziej powiązane z czynem, z działaniem, z pomocą, ze służbą. Bo diakon to ktoś, kto czyni coś, kto posługuje, kto działa, kto coś wykonuje, niekoniecznie od razu głosi, proklamuje, zwiastuje. I tu Paweł użył takiego słowa. Więc gdyby było napisane, kto działa, niechaj to czyni. Kto czyni, niechaj tak robi. Kto pomaga, niechaj tak robi. A więc tu chodzi bardziej o pomaganie, o pracę wykonywaną bardziej rękami ludzkimi niż ustami. Chodzi tu bardziej o to, co robią nasze ręce, co wykonujemy naszymi rękami, niż o to, co mówimy. A więc chodzi bardziej o czynienie, działanie. Widocznie w naszym zborze ten dar jest zaniedbywany albo w ogóle się o nie staramy. Bo chyba dwukrotnie już zwrócona nam została niejako uwaga, wierzę, przez Ducha Świętego. Oto gdy podczas ostatniej wizyty brat Paweł Weresz był z nami i gdy potem zorganizowaliśmy spotkanie starszych i ich żon z braterstwem Wereszów, to w pewnym momencie brat Weresz poprosił swoją żonę Betty, by przekazała to, co leży jej na sercu starszym i ich żonom. I ci, którzy byli na tym spotkaniu, pamiętają, co powiedziała siostra Betty. Powiedziała, że ona odczuwa, że w naszym zborze, to znaczy w zborze Filadelfia, jest zaniedbany wolontariat. Zaniedbany, niepraktykowany jest wolontariat. Mówi, że ona tak to czuje i chce nam to przekazać. Że po prostu polega to na tym, że za mało osób, zbyt wąska jest garstka tych, którzy chcieliby przyłożyć ręce do jakiejś służby, do czegoś, do robienia czegoś. A więc co to jest wolontariat? Wolontariat to jest swego rodzaju diakonia, polegająca na tym, że my coś robimy naszymi rękami, coś wykonujemy naszymi rękami, ale nie oczekujemy za to sowitej zapłaty, nagrody. To jest wolontariat. Bo jeśli ktoś nam za to, co robimy, płaci, to już nie jest wolontariat. To już jest najem. Omawiamy się, spisujemy umowę. Słuchaj, pomalujesz tą ścianę, a ja ci za to zapłacę ile? No i dogadujemy się. Powiedzmy za metr, ja nie wiem, tak abstrahuję, 5 złotych. To już nie jest wolontariat. Ale jeśli, powiedzmy, nasz drogi brat Henryk, nie ma go tutaj, przychodzi tu codziennie i maluje ściany, widzicie przy okazji, popatrzcie przy okazji, zauważcie przy okazji, że są białe. Jeszcze tu nie, tu będzie dopiero robił. Ale na korytarzach zauważcie, że są już białe i mówi, nie, pastorze, ja to robię za darmo, jako wolontariusz. A więc wolontariat. Ktoś, kto coś robi rękami, nie oczekując z tytułu wykonanej czynności zapłaty. I ja się nad pewną rzeczą zastanawiam. I z tego zboru, a więc ze zboru Filadelfia i ze zboru Betel w Ustroniu, co roku wyjeżdżają młodzi ludzie na wolontariat do Anglii. Od nas też wyjechały osoby. Sabina Wrońska na przykład wyjechała na wolontariat do Anglii, żeby tam pracować przy starcach, przy obłożnie chorych. W tym roku, miesiąc temu wyjechała młoda dziewczyna z Ustronia. I tak się zastanawiam, czyżbyśmy my w Polsce wolontariatu nie potrzebowali? Czyżby w naszym kraju nie było starszych osób, którym trzeba by było pomóc? Albo, powiedzmy sobie, gdzieś się urodziły bliźniaki albo trojaczki. Jeszcze takich przypadków z Boże nie mieliśmy. Czy tam w związku z tym nie trzeba by było co nieco pomóc? Czy nie ma wśród nas takich prac, które byśmy jako wolontariusze mogli wykonać? Jest. I właśnie siostra Betty, nawiązując do tego, co przed chwilą powiedziałem, powiedziała tak. Takie odnoszę w duchu wrażenie, że za mało ludzi ze zboru Filadelfia angażuje się w prace, te proste prace budowlane. Bo w każdym praktycznie zborze, gdzie się buduje, większość tych prac takich zwykłych, przynieś, podaj, pozamiataj, wykonują wolontariusze. Natomiast te specjalistyczne prace, takie jak hydraulika, prąd, te specjalistyczne prace są wykonywane przez fachowców. To jest oczywiste, to jest zrozumiałe. Ale te zwykłe prace w większości zborów wykonują wolontariusze. Ja już wam kiedyś mówiłem, że będąc swego czasu we Francji, bardzo daleko tam, praktycznie na zachodniej Francji, w mieście Brest, znalazłem się w domu starców, w domu seniora, starości, spokojnej starości. A więc w domu spokojnej starości. I zobaczyłem tam praktycznie w każdym pokoju po 2, po 3 osoby krzątające się przy tych staruszkach niedołężniałych. I potem, gdy rozmawialiśmy z wierzącym dyrektorem tego ośrodka, spodziewałem się, że jest to wszystko personel zatrudniony przy tego rodzaju służbie. Pracy, bo to nie jest służba, pracy. Odpowiedział, ależ nie, to są wolontariusze z naszego zboru i ze zborów okolicznych. I pytam, a nie macie problemu, nie macie luk? Nie, żeby się dostać na jednodniowy wolontariat, to trzeba odczekać co najmniej 2-3 miesiące, a niektórzy nawet pół roku. Taka jest kolejka. A więc widzicie, coś z darem jakim, darem usługiwania nie jest tak, jak być powinno. Gdzieś zapatrzeni na 9 darów ducha z pierwszego listu do Koryntian, z 12 rozdziału, zapomnieliśmy, że oprócz tych darów, wspaniałych darów, prorokowanie, uzdrawianie, czynienie cudów, daru wiary i tak dalej, są jeszcze dary, może mniej spektakularne, a jednak zbędne w Kościele? Niezbędne, absolutnie konieczne, absolutnie konieczne. Ludzie z tymi obdarowaniami, z tymi darami, z tymi predyspozycjami, naturalnymi nawet predyspozycjami, wychodzą naprzeciw praktycznym potrzebom Kościoła. Oni nie tylko chcą prorokować, oni nie tylko gotowi są czynić cuda, ale oni także widzą potrzebę podniesienia papierka, który ktoś tam przez nieuwagę, załóżmy, rzucił. Inni mogą przechodzić nad nim i potkną się, a nie podniosą, ale oni nie przejdą obok rzuconego papierka, cieknącego kranu, drażni ich zepsuta klamka, no nie mogą się pogodzić z tym, że dach cieknie. Jak to tak może być? W Kościele Bożym klamka zepsuta? W świątyni Pana naśmiecone? No jak to tak może być? Nie, to jest absolutnie niedopuszczalne. Podniosą papierek, naprawią klamkę, naprawią kran, zatkają dziurę i mówią: pastorze, broń Boże, ja złotówki za to nie wezmę. Ja to zrobiłem jak dla... Zrobiłem to dla Pana. To jest obdarowanie tym darem. Darem jakim? Usługiwania. Wolontariusze. Ci, którzy coś robią. Niekoniecznie musi być to od razu duchowy dar. Praktyczny dar. A jednak niezbędny. Niezbędny. Ci ludzie są świadomi, że ktoś to musi zrobić. I jak powiedziałem, jest to ich wewnętrzna potrzeba, żeby to zrobić. Nie oczekują na odpłatę. Nie oglądają się na zapłatę. Mają satysfakcję z tego, że mogli to zrobić. Robią to i mówią: dla Pana to robimy. Jak myślicie, czy będą w niebie za to wynagrodzeni, czy nie? O, powiecie, nie, wynagrodzeni będą tylko ci, którzy chodzili, wkładali ręce i miały albo nie miały miejsce uzdrowienia. Ci tylko będą wynagrodzeni, którzy głosili Ewangelię jako ewangeliści albo jako apostołowie. A czyż Pan Jezus nie mówił, że podanie szklanki zimnej wody? A co to za duchowy dar, podanie szklanki? Czy trzeba być naprawdę duchowym, żeby podać komuś potrzebującemu szklankę zimnej wody? Trzeba naprawdę być super duchowym człowiekiem? Tak, trzeba. Brat Jan ma rację, ja chciałem to powiedzieć. Tak, trzeba. Żeby przełamać swoją cielesność. I uniżyć się, i upokorzyć się, i podać szklankę zimnej wody. Ale Pan Jezus powiedział, że nawet podanie szklanki zimnej wody przez potrzebującemu nie będzie zapomniane. Będzie to wynagrodzone. A więc widzicie, jest to ważny dar, dar usługiwania. No właśnie, czy jest to ważny dar? Czy rzeczywiście jest to ważny, niezbędny dar w Kościele, skoro o nim mówimy? Czy rzeczywiście jest to ważny dar? Słuchajcie, gdyby ten dar nie był ważny, gdyby naprawdę nie był ważny, apostoł Paweł, człowiek prowadzony, inspirowany przez Ducha Świętego, nie umieszczałby go w spisie darów Ducha Świętego. A przecież czytaliśmy w wierszu 6, a mamy różne charyzmaty, a mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli kto posługuje, to w posługiwaniu. A więc jeśli kto pełni służbę, tę służbę usługiwania, robienia, to niech to robi. To jest usługiwanie Kościołowi. To jest usługiwanie Kościołowi. To jest usługiwanie Chrystusowi, powiedziałbym. Bo czymżeż jest Kościół? Kościół to przecież ciało. Czyje ciało? Pana Jezusa Chrystusa. A przecież kiedyś tu z tego miejsca, pamiętam, usługiwałem, mówiąc o pewnym faryzeuszu. Niech nas Bóg zachowa przed postawą faryzejską. Pamiętacie Szymona faryzeusza? Jak to zaprosił Pana Jezusa do swojego domu? I posadził go. I uważał, że zrobił wszystko, co miał do zrobienia. A Jezus czegoś jeszcze od niego oczekiwał. Oprócz ustnego zaproszenia, słownego zaproszenia. Czego Jezus oczekiwał? Wytknął mu to potem. Gdy wszedłem do twojego domu, nie dałeś mi misy z wodą, abym umył moje nogi. Nie namaściłeś głowy mojej oliwą. Nie pocałowałeś mnie. To jest symboliczne usługiwanie ciału Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj ciała Pana Jezusa jako takiego nie ma wśród nas. Jezus siedzi po prawicy Ojca. Ale wśród nas jest Jego Kościół. Kościół jest w świetle Bożego Słowa ciałem Pana Jezusa. A zatem Kościołowi możesz usługiwać nie tylko jako prorok, nie tylko jako modlący się o uzdrowienie, daj Boże, żebyś to robił, nie tylko jako mówiący i interpretujący języki, daj Boże, żeby to się działo, ale możesz mu usługiwać także w bardzo praktyczny sposób. No w jaki? No ławki poustawiać, bo są nieustawiane jak trzeba, no krzesła ustawić, porządek tu zrobić, bo muzycy mają tę tendencję, że zrobią zawsze bałagan i nie posprzątają za sobą i tak dalej, i tak dalej. A więc, no ktoś... Ja? Zapytasz? Ja? Tak, tak, ja się nadaję do tego, żeby się o kogoś pomodlić. Ja się nadaję do tego, czy owego. No a kto to ma zrobić? No więc czy ważny to jest dar? Wracajmy do pytania. Gdyby nie był ważny, bracia i siostry, Paweł by go nie wymieniał w spisie darów ducha. Zgadzacie się ze mną? Po drugie, gdyby to nie był ważny dar, apostoł Paweł jako duchowy człowiek nie angażowałby się, to znaczy nie wykonywałby, nie usługiwałby tym darem innym ludziom. Aha, z Biblii wynika, że choć był apostołem, tak wielkim apostołem, on był tego świadomy, że Bóg go powołał do specjalnego zadania, aby zaniósł Ewangelię przed królów, cesarzy i tak dalej, i tak dalej. To przecież on był świadomy, że powołany został do tego, żeby 1/3 Nowego Testamentu napisać. Ale popatrzcie, gdy trzeba było, to również usługiwał tym darem, darem usługiwania. Otwórzcie pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział. Pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział. I czytajmy wiersz od 1 do 4. 16 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział od 1 do 4 wiersza. Co czytamy? A co do składki na świętych, to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę. A kiedy przyjdę, poślę z listami tych, których uznacie za godnych, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy. I teraz uwaga. A jeśli by uznano za wskazane, żebym i ja sam się tam udał, pójdą ze mną. W kogo się był gotów zamienić apostoł, wielki apostoł Paweł? W listonosza. Tak, zwykłą służbę wykonać, niosąc zebrane pieniądze w Koryncie do Jerozolimy. Czyż tego nie mógł zrobić ktoś tam inny, tylko on, wielki apostoł, musiał to robić? No ale, wiecie, stawiamy się do dyspozycji Pana. Jego sługami jesteśmy. Jeśli Pan chce, żebym ja się zabawił w listonosza i zaniósł komuś tam, powiedzmy, bochenek chleba, bo wiem, że jest głodny, no to praca nie hańbi. Odśnieżanie śniegu też nie hańbi. Posprzątanie tego czy owego też nie hańbi. Nie, korony z głowy nie pospadają. Zgadzacie się ze mną? Wszyscy jesteśmy powołani do wielkich rzeczy. Wszyscy. To też są wielkie rzeczy. Dlaczego wielkie? Bo to też jest służba dla Pana. Bo to jest oddanie się do dyspozycji darowi usługiwania, darowi ducha. Dalej, popatrzcie. Paweł nie tylko sam tę służbę wykonywał. On oczekiwał, że również jego uczniowie nie będą tak o sobie wysoce myśleć, żeby tej prostej, zwykłej czynności, jaką jest usługiwanie, nie mogli wykonywać. Otwórzcie drugi list do Tymoteusza i być może się domyślacie, co mam na myśli. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 4, wiersz 13. W rozdziale 4, wierszu 13, drugiego listu Paweł pisze do Tymoteusza tak. Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karposa, przynieś. No co ty sobie, Pawle, myślisz, że ja jestem co? Na posyłki? Przynieś, gdy przyjdziesz. I księgi, zwłaszcza pergaminy. No naprawdę, tu trzeba nie mieć wyrozumiałości dla duchowości Tymoteusza. Każe mu nieść płaszcz i księgi. W tragarza sobie z niego zrobił. Nie jeden wierzący by się obraził. Czego on ode mnie oczekuje? Żebym co, ja był nosicielem? A jednak to należy do służby posługiwania. Posługujmy jedni drugim. Popatrzcie teraz jeszcze na jedno miejsce, na Dzieje Apostolskie, 11 rozdział. Dzieje Apostolskie, 11 rozdział, od 29 wiersza. Dzieje Apostolskie, 11 rozdział, od 29 wiersza. To jest podobne wydarzenie jak to z listu do Koryntian. Wówczas uczniowie postanowili posłać każdy według możliwości doraźną pomoc braciom, którzy mieszkali w Judei. Co też uczynili, przesławszy ją starszym przez Barnabę i Saula. Oni byli do większych rzeczy powołani. Przecież oni byli powołani do zupełnie innej służby. Zgadzacie się? A jednak, gdy chrześcijanie w Antiochii zebrali pieniądze, dali je Barnabie i Saulowi, Pawłowi, aby się zabawili w listonoszy i zanieśli te pieniądze do Jerozolimy. To im ujmy nie przyniosło. Bo w ten sposób postawili się ci dwaj do dyspozycji daru posługiwania. A spójrzcie na wolę Chrystusa Jezusa. Pewnie pamiętacie to doskonale, do jak wielkich rzeczy Pan Jezus używał swoich uczniów. Czy pamiętacie, jak jednego dnia ich przywołał, o tym mówi ewangelista Marek, aby byli z Nim i aby ich posłać na zwiastowanie Ewangelii. A dalej jest powiedziane, i dał im moc, aby chorych uzdrawiali, demony wyganiali, a więc aby wykonywali wielką służbę, wielką posługę, rzeczywiście wielką, wzniosłą, bardzo wielką posługę. Ale popatrzcie, co się jednego dnia wydarzyło. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział. W 22 rozdziale od 7 do 13 wiersza czytamy tak. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział od 7 wiersza. I nastał dzień prześników, kiedy należało ofiarować baranka wielkanocnego. I wysłał. Gdyby to wysłał jeszcze kogoś tam. A to wysłał Piotra i Jana, rzekszy im, idźcie. Tym razem nie demony wyganiajcie, nie chorych uzdrawiajcie. Tylko zwróćcie uwagę i przygotujcie nam wieczerzę paschalną do spożycia. Oni zaś rzekli do niego, gdzie chcesz, abyśmy ci wieczerzę, abyśmy ją przygotowali. Na czym to polegało? Oni po prostu musieli pójść, wynająć salę, posprzątać tą salę, postawić stoły, nakryć te stoły, przynieść chleb, przynieść wino. No taką diakonalną posługę, jaką wykonują każdej pierwszej niedzieli nasze siostry diakonice. Nakrywają stół, ustawiają kieliszki, nalewają wino, łamią chleb, po to, żebyśmy mogli uczestniczyć wszyscy w wieczerzy pańskiej. Jaka to jest służba? Służba usługiwania. Czy każdy może ten dar manifestować? Ja nie potrafię powiedzieć, czy każdy, ale na pewno wielu. Tak jak nie każdy może uzdrawiać chorych, tak jak nie każdy może mieć dar czynienia cudów, tak prawdopodobnie nie każdy może ten dar manifestować. Ale na pewno wielu. Zadajmy sobie jeszcze jedno pytanie. Czy dar ten, a więc dar usługiwania, w jakikolwiek sposób przyczynia się do rozwoju zboru? Czy rzeczywiście ten dar może spowodować przebudzenie, rozwój zboru? Trzeba się odwołać do Dziejów Apostolskich. Bardzo proszę, otwórzcie Dzieje Apostolskie, znany nam tekst, wielokrotnie z różnych powodów cytowany i analizowany. Dzieje Apostolskie, rozdział 6. Już wiecie, co mam na myśli. Czytajmy 6 pierwszych wierszy. W owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy 12, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło, nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby zajęli się tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobał się ten wniosek. I wiersz 6. Tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. Jaki z tego wynika wniosek? Wniosek z tego wynika taki, iż w pierwszym zborze wszyscy zajmowali się sprawami duchowymi. Wszyscy byli na wysokich duchowych wyżynach, obrotach. A tymi sprawami przyziemnymi, praktycznymi, gdy ich głowy były w obłokach, nie było się komu zajmować. Nastąpiło więc zaniedbanie, zamieszanie. W związku z tym zaczęło się szemranie. Źle jest, jeśli zbór jest za bardzo zorganizowany, bo wtedy to prowadzi do skostnienia. Ale też źle jest, jeśli zbór jest niezorganizowany, bo to wtedy prowadzi do chaosu. Musi być zrównoważony. Totalna organizacja wyklucza Ducha Świętego, bo Duch Święty nie może się w te paragrafy i porządek nigdzie wcisnąć. Ale z kolei bez niczego, jak to będzie, no niech to będzie, no to to prowadzi do chaosu. A Bóg jest Bogiem czego? Między innymi porządku. Oni, zdaje się, zajęli się tak bardzo sprawami duchowymi, że zapomnieli, że żyją na ziemi. To dobry stan, ale tylko na krótką metę. Bo oto gdy ta duchowość trochę ostygła, czy inaczej mówiąc, no, jak gdyby pojawiła się tutaj rzeczywistość, nagle zauważyli, że w zborze dzieje się źle, nastąpiło zamieszanie, bo greckie niewiasty zaczęły się czuć na marginesie, zepchnięte na margines, źle traktowane, doszły do wniosku, że Żydówki są uprzywilejowane i zaczęło się szemranie. Duch Święty pośpieszył z radą, pośpieszył z pomocą, podpowiedział apostołom, co mają zrobić, że mają powołać kogo? Ludzi usługujących przy stołach. Inaczej kogo? Diakonów. Choć tu nie jest użyte słowo diakon, ale to miejsce jest uważane jako miejsce, pierwsze miejsce w Nowym Testamencie, gdzie nastąpiło powołanie diakonów. A sytuacja tego wymusiła, żeby się ktoś zajął sprawą stołów, czyli tą ręczną służbą. A więc tym usługiwaniem, nakrywanie, stawianie talerzy i tak dalej, i tak dalej. Ktoś, kto musiał prowadzić dystrybucję żywności, odzieży, rozdziałem, a więc ktoś się musiał tym zająć. I wybrano wtedy, jak czytamy, siedmiu ludzi cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego, mądrości. I oni zostali ustanowieni jako ludzie zajmujący się tymi sprawami przyziemnymi. A teraz popatrzcie, i to wam zostawiłem na deser, na koniec. Popatrzcie na wiersz siódmy. Spójrzcie, co się stało. Czy możemy powiedzieć, nie, to zablokowało działanie Ducha Świętego. Nie, to zgasiło Ducha Świętego. Nie, spójrzcie, co mówi wiersz siódmy. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. To nie jest przypadek, że ten siódmy wiersz znajduje się zaraz po ustanowieniu diakonów. To nie jest przypadek stwierdzający, że powstało ogromne poruszenie ducha w Jerozolimie, kiedy zbór zaczął działać w różnoraki sposób. I służba duchowa była na odpowiednim poziomie. Tę sprawowali apostołowie. I służba diakonalna, a więc ten drugi rodzaj służby także był wykonywany. Chciałbym jeszcze jedną rzecz na marginesie tego słowa powiedzieć, że często jest tak, iż to praktyczne usługiwanie jest początkiem duchowego usługiwania. Jeśli ktoś nie chce w praktyczny sposób usługiwać, chce przeskoczyć od razu na wielkiego cudotwórcę, może się nie udać. Bo bardzo często jest tak, że ta służba praktyczna, o której mówimy, jest trampoliną, która nas wyrzuca do służby duchowej. Czyż tak nie było z Filipem? Bo przecież ja go nie wymieniłem, ale on się tutaj w spisie w piątym wierszu znajduje. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu. I wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa. Do czego? Do posługiwania przy stołach. Ale proszę bardzo, otwórzcie ósmy rozdział tychże samych dziejów apostolskich. Ósmy rozdział. A zobaczycie, jak ta praktyczna służba, ta trampolina wyrzuciła Filipa. I dokąd? Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce, od czwartego wiersza czytam, i zwiastowali dobrą nowinę. A Filip dotarł do miasta Samarii, głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Zanim zaczął czynić cuda, zanim zaczął głosić Ewangelię, najpierw usługiwał przy stole. Bardzo często tak jest, że ta służba praktyczna, ta prosta, szara w naszych oczach służba, to szare, proste usługiwanie wypycha nas, bo wtedy Pan ma możliwość sprawdzić nas, przekonać się, na ile w nas jest pokory, na ile w nas jest uległości i wtedy nas może wypchnąć wyżej. Charakterystyczna jest wypowiedź apostoła Pawła. Otwórzcie pierwszy list Pawła do Tymoteusza. Pierwszy list Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział. Pierwszy list Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział, wiersz 12 i 13. Wiersz 12 i 13. Czytamy wiersz 12 i 13. Diakoni, a więc usługujący przy stołach, niech będą mężami jednej żony, mężami, którzy potrafią dobrze kierować dziećmi i domami swoimi. Bo ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Jezusie. Najpierw musi być ktoś diakonem i to wykonującym dobrze swoją posługę, żeby mógł następnie zasiadać w gronach czy w gronie osób decydujących o tym czy o owym, o sprawach duchowych. Diakoni, pisze Paweł, diakoni, którzy dobrze służby pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko. Nie możesz sobie wyzyskać wysokiego stanowiska, nie będąc najpierw tym wolontariuszem. Chciałoby się powiedzieć, choć to nie zawsze jest tak, ale tak być powinno. Taka jest biblijna droga. A patrzcie do Starego Testamentu. Ja wiem, że się powtarzam w tym momencie, ale niechżeż tak będzie, bo od czasu do czasu trzeba sobie pewne prawdy Słowa Bożego ciągle i ciągle przypominać. Zanim Jozue stał się wielkim sługą narodu izraelskiego, kim był przez długie, długie lata? Kim był Jozue przez długie, długie lata? Sługą, diakonem u boku Mojżesza. Umywał mu pewnie nogi, jak już Mojżesz był słaby i zmęczony życiem i sędziwy. I być może ubierał go. I być może jeszcze inną posługę przy nim wykonywał. Zanim stał się wielkim przywódcą, był najpierw diakonem. A więc chciałoby się powiedzieć z apostołem Pawłem, Jozue, który dobrze służby wypełniał, zyskał sobie wysokie stanowisko. Prawda? A weźmy jeszcze inny przykład. Weźmy Elizeusza. Elizeusza, wiecie, znacie tego człowieka, który więcej uczynił cudów niż Eliasz. Więcej niż Eliasz. Ale zanim zyskał sobie to stanowisko, zanim Bóg go zaczął używać, aby Jordan się rozstąpił, zanim Bóg go zaczął używać, aby został uzdrowiony, został Naaman, zanim to się stało, kimżeż był Elizeusz? Diakonem, sługą, czyim? Eliasza. Wykonując tę posługę, zyskał sobie w oczach Bożych to uznanie, iż Pan go zaczął używać. Skoro jest to tak ważne, to dlaczego ludzie nie doceniają tego rodzaju obdarowania? Dlaczego ludzie raczej myślą o innych darach, charyzmatach? Dobrze, ja proszę mnie źle nie zrozumieć, ja to mówię na zasadzie kontrastu. Dlaczego jednak te dary, które przecież są i absolutnie biblijne i przyczyniają się zarówno do wzrostu zboru, jak także do pomnażania następnych darów w nas. Dlaczego te dary, jak powiedziałem, dlaczego ta trampolina, z której następuje odbicie do wyższych stanowisk, wyższych urzędów, większego manifestowania się Ducha Świętego przez nas. Dlaczego ludzie nie doceniają tego rodzaju obdarowania? Myślę, że jest kilka powodów. Myślę, że po pierwsze, ze względu na to, że brak im poznania, zrozumienia, że te dary również są niezbędne w Kościele i usługując tymi darami służymy Panu. Służymy Panu. Brak tego poznania, zwłaszcza w naszych kręgach pentekostalnych, bo my bezustannie mówimy o 9 darach, o tych rzadziej albo wcale. Mogę pójść, no nie, to się nie, wśród wierzących nie ma zakładów, ale stwierdzam, że na 100 książek powstałych w ruchu zielonoświątkowym 95 książek będzie zamykać się w darach z pierwszego listu do Koryntian. A więc te 9 darów. Dalej my, zielonoświątkowcy, nie idziemy. W związku z tym brak nam poznania, że i tymi darami musimy ubogacać Kościół, że Duch Święty chce nas ubogacać, abyśmy usługiwali Kościołowi. Dalej, może być także inna przyczyna. Może to być zwiedzenie, okłamanie, że jestem powołany do większych rzeczy. Jestem powołany do służby apostolskiej. I w związku z tym wziąć te pieniądze i zanieść do Jerozolimy, to nie, to mogą robić wszyscy inni. Ja jestem do apostolskiej służby powołany. A zatem jakieś niezrozumienie, jakieś zwiedzenie. Jeszcze raz powtarzam. Bóg nas nie będzie wynagradzał za dary, tylko za wierność wypełniania obdarowania. Za naszą wierność wypełniania obdarowania. Możesz więc przeżyć całe życie, marząc o wielkich darach i nie zrobić niczego. Choć mógłbyś w międzyczasie tak wiele dla dobra Kościoła zrobić. Po trzecie, Biblia mówi tak oto, że kto jest wierny w małym, będzie mu powierzone wiele. Jakżeż może nam być powierzone wiele, skoro my nie daliśmy dostatecznego świadectwa, że jesteśmy wierni w małym. Bądźmy wierni w małym, w tym, co możemy robić. Nie miejmy snów o tym, co moglibyśmy robić. Ja mógłbym być szachem perskim, ale nie jestem. Jestem zwykłym, prostym kaznodzieją z Bożej Filadelfii i tu muszę być wierny. I nie siedzieć i nie marzyć, o jakby to było dobrze. A więc róbmy to, co możemy. A Pan będzie pomnażał, będzie dodawał. I jeszcze na koniec, zanim zakończymy, zwrócę się do was apelem apostoła Piotra. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 10 wiersz. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 10 wiersz. Nie zadawałem jeszcze nigdy zadania domowego dla zboru Filadelfia, choć jestem tu już trochę czasu. Ale dzisiaj pozwolę sobie to zrobić. Zadać zadanie domowe. I gdy się spotkamy na raz następny, zrobimy klasówkę. Będzie ona polegać na tym, że zapytamy, co mówi pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 10 wiersz. A co mówi pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 10 wiersz? Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Spójrzcie raz jeszcze na ten wiersz. Przede wszystkim rzuca nam się w oczy fakt, iż Piotr mówi, że każdy otrzymał jakiś dar. Ale powiedz, ja nigdy nie prorokowałem. Ja nigdy nie uzdrawiałem, ja nigdy nie czyniłem cudów, ja nie mam więc żadnego daru. A popatrz na swoje ręce. Czy to jest dar? Czy to nie jest dar? Dar. Wyobrażasz sobie, jak byłbyś, przepraszam za słowo, upośledzony, nie mając rąk? Jest to dar? Jest to dar. Popatrz więc na Twoje swoje ręce i powiedz tak. Mam usługiwać tym darem, który Pan mi dał. Tak, tymi darami usługuj. A jeśli jeszcze się bliżej przyjrzysz tym wyciągniętym dłoniom, to zobaczysz, że jesteś obdarowany aż 10 darami. 5 na jednej ręce, 5 na drugiej. Więc nie mów, że nie jesteś niczym obdarowany. Jesteś obdarowany. A gdybyś jeszcze spojrzał na te dary, które masz tutaj, które dźwigają ileś tam 70, 80 czy 90 kilo żywej wagi, to czy to nie jest dar? Wyobrażaj sobie, jak musiałbyś na wózku przyjeżdżać. Jakie byłoby to nieszczęście? Czy to nie jest dar? To jest dar. A teraz jeśli się jeszcze dokładnie przyjrzysz, to masz tu 5 i tu 5. Czyli w sumie, bracie kochany, 10 plus 10 masz ile? 20 darów. Dokądżeś więc te dary cię poniosą? Pytaj pa Piotra. Do usługiwania drugim. Te dary poniosą cię do usługiwania drugim tymi darami. Może kogoś trzeba przywinąć albo na drugi bok obrócić, bo już leży ileś tam lat. A może inną posługę wypełnić, tę diakonalną, tę zwykłą, prostą posługę. Ale wiecie, co wam powiem? Że wykonując taką prostą, zwykłą posługę, gdy ją wykonamy, to nawet mnie się też zdarzało i zdarza, że Pan używa mnie w służbie i proroczej i w tłumaczeniu języków. Ale mówię wam szczerze, choć wdzięczny jestem Bogu za to, że taka jest Jego wola, że tak chce. Ale nigdy nie mam takiej wewnętrznej satysfakcji po prorokowaniu, po usłudze tymi darami, jak wtedy, gdy choćby na przykład, co mi się rzadko zdarza, bo samochodem jeżdżę, gdy na przykład stojącą przy przejściu staruszkę wezmę pod rękę i przeprowadzę przez przejście, która mi powie: Panoczku, dziękuję. Tak jakbym prorokował. Tak się czuję, jakbym prorokował. Tak się czuję wewnętrznie happy, szczęśliwy. A cóż dopiero, jeśli to zrobimy domownikowi wiary? A cóż dopiero, jeśli to zrobimy komuś z naszych braci, sióstr? Jak się czujemy? Zasmuceni czy usatysfakcjonowani? Widzicie, bracia i siostry, otwierajmy się na dary Ducha. Pozwólmy Duchowi Świętemu działać w nas i przez nas. Jeśli będziemy tego chcieli, Duch Święty zacznie nam otwierać oczy i pokazywać, komu i jaka jest potrzeba usługiwania. A jest ich wokół nas całe morze. Jeszcze raz nawiązuję do słów siostry Betty. Pan mi kładzie na serce. I zwraca się do starszych braci, zaapelujcie do zboru, aby zechcieli usługiwać jako wolontariusze. I nie oglądać się za odpłatą za wszystko, ale chcieli usługiwać jako wolontariusze. Niech Pan to sprawi, by nasz zbór stał się jak kretowisko. Bracie, co ty mówisz, kretowisko? Popatrzcie na kretowisko, na mrowisko. Przepraszam. Czemu mnie nie korygujecie? Popatrzcie na mrowisko, nie na kretowisko. Na mrowisko. Popatrzcie, jak tam wszystkie wolontariuszki się krzątają. Aleluja. Niech się to stanie w sensie duchowym w naszym zborze, by to nie było kretowisko, ale mrowisko. No bracie, niech ci Pan błogosławi.